Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją misję i moją pracę przy tym podcaście, serdecznie zapraszam do wsparcia w serwisie patronite.pl. Więcej o wsparciu na Patronite, a zwłaszcza o patronkach i patronach imiennych, którzy wspierają mój podcast już od dłuższego czasu, więcej o nich opowiem w środku odcinka. Troszkę przeorganizowuję strukturę odcinków, tak żeby wypróbować nowe możliwości, nowe formaty i wzorem kilku podcastów, które bardzo podziwiam, postanowiłem, że lista podziękowań będzie takim sednem, a jednocześnie też przerwą w dostarczaniu głównej części merytorycznej odcinków, a zatem taką eksperymentalną formułę wypróbuję właśnie w odcinku dzisiejszym. Innymi słowy, przechodzimy do rzeczy, do treści odcinka, który właśnie słuchacie. Odcinek jest poświęcony filmowi pod tytułem Red Rocket. Film wyreżyserował Sean Baker i miał on swoją premierę w konkursie kaneńskim, w głównym konkursie kaneńskim w roku 2021, kiedy to zatriumfowała Titan Julie Ducournau. Swoją drogą nie poświęciłem odcinka Titan filmowi roku wedle kaneńskiego jury, ale poświęciliśmy temu filmowi webinar Spoilermastera. To 2,5 godziny fascynującej rozmowy z moimi patronkami i patronami, którzy wspierają mnie kwotą co najmniej 49 zł miesięcznie. Jeżeli chcecie posłuchać tej fascynującej rozmowy, zachęcam Was właśnie do rozważenia tego progu wsparcia. Wszyscy, którzy wspierają mnie tą kwotą albo wyższą, otrzymują także dostęp do pełnego archiwum webinarów. To obecnie już 18 bardzo obszernych nagrań, dyskusji. Titan została tam właśnie przez nas bardzo szczegółowo na przestrzeni 2 godzin i 20 ponad minut omówiona. Natomiast w Cannes nie został nagrodzony film pod tytułem Red Rocket i trochę szkoda, dlatego że uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów amerykańskich ostatnich lat. Dzisiaj chcę Wam o nim opowiedzieć. Nagrywam ten odcinek pod koniec marca roku 2021 i film Red Rocket właśnie znika z kin. Powolutku widzę, że znika z seansów, natomiast jestem pewien, że już niedługo trafi na VOD i bardzo będę Was wtedy zachęcał, także w mediach społecznościowych, do tego, żeby ten film obejrzeć. Wiem, że dużo osób, które chciało to zrobić, nie zdołało właśnie ze względu na tę wąską dosyć dystrybucję. Tymczasem mam wrażenie, że jest to film absolutnie rewelacyjny. Do tej pory jest to najlepszy film, jaki widziałem w polskich kinach i w ogóle jaki widziałem w roku 2021. Jestem przekonany, że trafił mnie na dziesiątkę filmów najlepszych, kiedy będzie pora ją układać na przełomie grudnia i stycznia. Red Rocket, reżyseria Sean Baker. To nazwisko nie jest mi obce. Już kilka lat temu jego film pod tytułem Mandarynka był moim ulubionym filmem roku, także wtedy polscy kinomani po raz pierwszy mogli się z tym twórcą szerzej zapoznać. Dzisiaj opowiem Wam o Seanie Bakerze, o jego bardzo niezwykłej metodzie pracy, o jego wrażliwości, także o jego moralności, bo mam wrażenie, że Sean Baker bardzo konsekwentnie rozwija także pewną wizję moralną, społeczną w swoich filmach, sam zresztą o tym mówi w wywiadach. No i oczywiście skupię się nad Red Rocket, które uważam pod wieloma względami za film absolutnie rewelacyjny. Ale zanim o tym filmie najnowszym, pora na przedstawienie Seana Bakera, który jest twórcą bardzo, bardzo interesującym. Naprawdę, wydaje mi się, że jeden może z 5 najciekawszych reżyserów pracujących obecnie w Stanach Zjednoczonych. Baker przyszedł na świat w roku 1971 w miejscowości Summit, New Jersey i wyrastał w takim dosyć typowym middle-classowym, czyli przynależącym do klasy średniej środowisku. Dosyć wcześnie także interesował się kinem. Jego matka pokazała mu na lokalnych pokazach, bodajże w lokalnej bibliotece, horrory produkowane przez wytwórnię Universal w latach 30. i 40., takie jak chociażby Narzeczona Frankensteina, i magia tych filmów, ich siła sprawiła, że Sean Baker zapragnął być także filmowcem. Sean Baker studiował film, reżyserię filmową w Tisch School of the Arts, to jest wydział Uniwersytetu Nowojorskiego, NYU, New York University, ale studia przerwał po to, żeby pracować na planach filmowych i także w latach 90. dosyć mocno uzależnił się od twardych narkotyków. Sam mówi o tym, że w zasadzie cudem wyrwał się z tego nałogu, ze szponu nałogu narkotykowego, i mówi o latach 90. jako o swoistej straconej dekadzie, takiej dekadzie, której on nie liczy wręcz do swojego życiorysu, dlatego że po prostu uważa, że ten czas zmarnował właśnie na nauk. To o tyle ważne, że motyw autodestrukcji i postaci autodestrukcyjnych na czele chyba właśnie z bohaterem filmu Red Rocket, o czym za chwilę, no tych portretów jest całkiem sporo w kinie Shona Bakera, więc wydaje się, że może to płynąć po prostu z jego własnego doświadczenia. Debiutem fabularnym, pełnometrażowym Bakera był film pod tytułem Four Letter Words. To był film niezależny, nakręcony w roku 2000. Później nakręcił także film pod tytułem Takeout, gdzie był współreżyserem. A trzecim filmem w tej jego pierwszej fazie, takiej kiedy dopiero rozwijał swój talent i kiedy często był kojarzony z falą tak zwanego mumblecore, takiego kina gadanego, kojarzonego z festiwalem South by Southwest i z twórcą, jakim był Andrew Bujalski. Otóż trzecim filmem w tej pierwszej fazie kariery i ostatnim filmem młodzieńczym, tak bym to nazwał, był film pod tytułem Książę Broadwayu, Prince of Broadway. I tutaj chcę mały przypis zrobić, mianowicie ten film był wyświetlany na festiwalu w Locarno w 2008 roku. Ja wtedy pracowałem jako dyrektor programowy festiwalu Off Camera w Krakowie przy jego pierwszej edycji i pojechałem do Locarno oglądać filmy. Pamiętam bardzo dobrze pokaz, szukać oczywiście filmów na off-camerę, i pamiętam bardzo dobrze pokaz właśnie tego filmu Prince of Broadway, bo czułem, że obcuję z czymś jeszcze mocno niedoskonałym. To był film, w którym taki nowojorski cwaniaczek w pewnym momencie musi się zacząć zajmować małym dzieckiem. Miało to troszkę posmak Brzdąca, Czeplina, oczywiście było też zanurzone w takiej nowojorskiej ulicy tamtego czasu. I pamiętam, że obejrzałem film, pomyślałem, że może nie jest doskonały, ale że jest bardzo ciekawy. Pamiętam spotkanie właśnie z Seanem Bakerem po projekcji i pomyślałem sobie, możliwe, że to jest taki talent, który warto śledzić. No i to była prawda. W 2012 roku Baker nakręcił film pod tytułem Gwiazdeczka, Starlet, o młodej dziewczynie, która pracuje w branży filmu pornograficznego w Kalifornii, która zaprzyjaźnia się z dużo starszą od siebie kobietą. Obydwie sobie coś bardzo ważnego dają, jednocześnie obydwie pochodzą z bardzo różnych światów. I w roku 2015 Baker przebił się absolutnie takim sensacyjnym filmem nakręconym z użyciem iPhone'ów, nie jednego iPhone'a, jak czasami podawano, tylko całego ich zestawu. To był film pod tytułem Mandarynka, w którym skupił się na towarzystwie, na takiej warstwie czy grupie sex workerek transseksualnych w Los Angeles. Konkretnie eksplorował ich środowisko w jednej konkretnej części miasta. Najpierw bardzo długo im się przyglądał, rozmawiał z nimi, po czym zbudował filmową fabułę wokół tego, także ze swoim współscenarzystą, o czym zaraz powiem. I film Mandarynka, pamiętam, dystrybuowany także w Polsce, zrobił na mnie wrażenie absolutnie piorunujące. I pamiętam ten seans bardzo dobrze, widziałem ten film w kinotece. Czułem, że to jest coś niebywale świeżego. To znaczy to zbliżenie się do bohaterów, którzy należą do jakiegoś takiego instynktownie nazywanego marginesu społecznego, nie są zupełnie reprezentowane, nie są obecne też w takim, powiedzmy, oficjalnym dyskursie, jednocześnie angażują się w mnóstwo sytuacji takich bardzo niebezpiecznych, chwilami transgresyjnych, ale także po prostu zakazanych, jakichś objętych tabu. A przy tym wszystkim film miał bardzo wyrazistą strukturę narracyjną, taką opartą na poszukiwaniu. Bohaterka chciała się zemścić na swoim Alfonsie / chłopaku, który zdradzał ją w momencie, kiedy tej nie było w mieście. Ten film rzeczywiście, także pod względem filmowania, takiego wydobycia piękna troszkę bardziej zakazanych dzielnic Los Angeles, wydał mi się absolutną rewelacją i wtedy od razu go umieściłem na pierwszym miejscu mojej listy rocznej, bo poczułem, że w kinie amerykańskim coś drgnęło, to znaczy, że Sean Baker rzeczywiście pokazał coś świeżego, prawdziwego, nowego, jednocześnie bardzo ludzkiego. On bardzo każdą z tych bohaterek i każdego z tych bohaterów ukochał. Nie było tam elementu moralnej oceny, było całkowite stanięcie po stronie bohatera i to wszystko razem dało taki pakiet, który niesłychanie mnie wtedy przekonał. No i później kariera Bakera się rozwijała, firma Kenzo powierzyła mu realizację takiego ponad 10-minutowego, właściwie nie klipu reklamowego, tylko takiego filmu promocyjnego, fabularnego, z udziałem Mary Woronoff, kojarzonej ze stajnią Andy'ego Warhola pod tytułem Snowbird. Ten film rozgrywający się na też takim śmietnisku przyczep kempingowych, później troszkę może nam się kojarzyć z Nomadland, Chloe Zhao. To był rok 2016 i w 2017 przyszedł kolejny przełom w twórczości Seana Bakera, to znaczy film pod tytułem The Florida Project. Ten film trafił na nasze ekrany. Willem Dafoe otrzymał nominację do Oscara za drugoplanową rolę męską w tym filmie i film okazał się taką kolejną rewelacją. Podobał mi się troszeczkę mniej od Mandarynki, ale podobał mi się bardzo. I tutaj wspólnie właśnie ze swoim rzeczonym współscenarzystą, z którym Sean Baker pracuje także przy Red Rocket, czyli z Chrisem Burgoshem, tak on się nazywa, stworzyli tkankę fabuły wokół miejsca, wokół sytuacji, wokół pewnej warstwy społecznej, ale bardzo szczególnej. Opowiem troszeczkę o filmie Florida Project. Posiłkuję się tutaj także książką J.J. Murphy'ego pod tytułem The Florida Project, która jest w całości poświęcona historii powstawania tego filmu i też w całości poświęcona twórczości Bakera. Zatrzymam się na chwilę nad Florida Project, zanim przejdę do Red Rocket, dlatego że jest to rzeczywiście istotne, żeby zrozumieć twórczą metodę Bakera, bo ona nie jest zwyczajna, ona też nie daje zwyczajnych rezultatów i jeżeli zrozumiemy tę filozofię Bakera, jego wrażliwość, proces pracy nad filmem, to zrozumiemy też o wiele lepiej, na czym polega siła Red Rocket i dlaczego uważam, że ten film w tym momencie oczywiście, w 2021 roku, jest swego rodzaju zwieńczeniem, ukoronowaniem tej kariery. Na ten moment oczywiście. Otóż mały cytat, który wynotowałem sobie z jednego z wywiadów internetowych z Seanem Bakerem. Otóż Sean Baker powiedział kiedyś tak: poszedłem do szkoły filmowej NYU, bo chciałem zrobić kolejną Szklaną Pułapkę. Ale wtedy pokazano nam 6 opowieści moralnych Romera, a potem włoski neorealizm i już nic nie było takie samo. No właśnie, jeżeli Sean Baker zaczął od fascynacji horrorami wytwórni Universal i był takim właśnie dzieciakiem z przedmieść New Jersey, który szedł do szkoły NYU na początku lat 90. po to, żeby zrobić jakiś wielki blockbuster akcji, właśnie w rodzaju Szklanej Pułapki z Bruce'em Willisem, no to potoczyło się to zupełnie inaczej. A dlaczego? No właśnie poprzez jego fascynację kinem światowym. Przede wszystkim włoskim neorealizmem i filmami Mike'a Lee, Brytyjczyka, którego Sekrety i kłamstwa ostatnio znalazły się na liście moich ulubionych filmów. Odsyłam do trwającego cyklu mojego Top 100, który odsłaniam z miesiąca na miesiąc tutaj w Spoilermasterze. I to połączenie neorealizm włoski i Mike Lee mówi nam w zasadzie wszystko o dwóch podstawowych komponentach, jakie tworzyły wrażliwość Seana Bakera jako autora filmowego. Pamiętacie może, a jeżeli nie, to zapraszam do tego odcinka, kiedy opowiadałem wam w Spoilermasterze o złodziejach rowerów, o filmie Vittorio De Sica, gigantycznym sukcesie, jednym z ikonicznych filmów kina światowego, który właśnie obwieścił światu na dobre wejście na scenę neorealizmu filmowego włoskiego. Złodzieje rowerów to film z roku 1948, odsyłam do odcinka Spoilermastera, którym poświęciłem, w którym, jeżeli przypomnicie sobie, główna akcja dotyczyła ojca, który jest bezrobotny, próbuje utrzymać rodzinę, dostaje pracę jako rozlepiacz plakatów, ktoś pierwszego dnia pracy kradnie mu rower i ojciec wybiera się w miasto, w Rzym, żeby znaleźć ten rower, który w tym momencie jest już absolutnie ostatnią deską ratunku, jeżeli chodzi o przetrwanie tej rodziny. Po drodze spotkają różnych ludzi i koniec końców kończy się to bardzo taką mocną, melodramatyczną sceną, kiedy sam ojciec staje się złodziejem cudzego roweru. W tamtym filmie Vittorio De Sica pracował z naturszczykami, aktorami nieprofesjonalnymi, z robotnikami, właśnie pracował na ulicach Rzymu, łapanymi na gorąco, właśnie w tej poetyce neorealistycznej. I w zasadzie wszystkie te komponenty odnajdujemy także właśnie u Shona Bakera, bo co prawda nie są to ulice Rzymu i co prawda nie jest to bezrobotny ojciec w epoce powojennej z synkiem Bruno, ale przecież ulice Los Angeles, tych właśnie dzielnic, w którym operują transseksualne sekswerkerki w Mandarynce i fakt, że one same zostały obsadzone w tych rolach także przez Shona Bakera, który wcześniej studiował bardzo silnie ich środowisko i który pokazuje na ekranie takie środowiska, ale także takie etniczności, które rzadko widzimy na ekranie, chociażby Amerykanów pochodzenia ormiańskiego i emigrantów z Armenii w Stanach Zjednoczonych. To wszystko sprawia, że jesteśmy blisko właśnie tego neorealizmu. Jeżeli dodamy do tego kręcenie pod gołym niebem za pomocą iPhone'a przy bardzo niskim budżecie, właśnie z zastępami aktorów nieprofesjonalnych i takie wniknięcie dokumentalne w rzeczywistość, czyli najpierw kilka miesięcy spędzonych z tymi ludźmi na rozmowach, nagraniach, poszukiwaniach pewnych wątków, a następnie na przetworzeniu tego bardziej ustrukturowaną opowieść właśnie z pomocą Chrisa Bergosza, no to mamy wypisz, wymaluj właśnie tę recepturę neorealistyczną, czyli nie przychodzimy ze sztuczną historią i nakładamy nasze wyobrażenia na dane środowisko, dane miejsce, tylko szukamy, oczywiście mamy jakąś inspirację wyjściową, ale szukamy, jak ta historia się poukłada w interakcji z ludźmi, którzy rzeczywiście przynależą do tego miejsca, przynależą do tej klasy, przynależą do tej grupy i tak dalej. I gdzieś na styku takiej właśnie mocniejszej struktury, którą w tym duecie zawsze reprezentuje literat Bergosz i bardziej otwartego podejścia do filmowania, takiego łapiącego życie na gorąco, ale też próbującego i otwartego na ciągłą zmianę, na ciągłe przedefiniowanie sytuacji, a nawet biegu akcji, które reprezentuje Baker, gdzieś na styku właśnie tych elementów tworzy się ów szczególny neorealizm Shona Bakera. I Florida Project, The Florida Project był także filmem, który powstał w ten sposób, to znaczy wszystko zaczęło się od reportażu prasowego o bezdomnych, którzy zamieszkują bardzo niskoczynszowe, tanie, zapchlone motele wzdłuż autostrady prowadzącej do Disneylandu, a właściwie do Disney Worldu na Florydzie. Najpierw właśnie był ten artykuł prasowy, Bergosz i Baker zaczęli o tym dyskutować, pojechali na miejsce i zobaczyli rzeczywiście, że na obrzeżach Disney Worldu na Florydzie, na tych bagniskach, znajduje się cała właśnie subkultura ludzi, którzy żyją właściwie poniżej granicy ubóstwa, wynajmując te bardzo tanie, bardzo często w strasznym stanie sanitarnym pokoje w motelach, które często noszą nazwy disneyowskie, czy nazwy takie sugerujące życie jak z bajki, Wonderland, Magic Kingdom, motele, które są pomalowane na takie nasycone papuzie kolory, właśnie jagodowy, róż, żółć. Innymi słowy, zamieszkują świat ogromnej biedy przebrany w jakieś pozory disneyowskiej bajkowości. I wokół tej sytuacji właśnie Bergosz i Baker zaczęli tworzyć opowieść The Florida Project, angażując właśnie nieprofesjonalnych aktorów, mieszając ich z aktorami troszkę bardziej profesjonalnymi, oczywiście na czele z Willemem Dafoe, który dał całemu projektowi swoją twarz i swoją wiarygodność, później także doczekał się Oscarowej nominacji, Ale tak naprawdę Florida Project, jak oglądamy ten film, jest tam pewna fabuła dotycząca młodej matki samotnej, która próbuje utrzymać się na powierzchni i jakoś zapewnić byt swojej córce, ale przede wszystkim jest to film, który wchodzi w świat tych dzieci wychowywanych właśnie na tym wielkim śmietnisku rozpościerającym się u podwojów Disney Worldu. The Florida Project, sam tytuł, jest ironicznym nawiązaniem do owej krainy cudów, jaką ma być Disney World, albowiem kiedy Disney World był dopiero rozwijany, kiedy bagniska na Florydzie wokół Orlando były wykupywane przez Disneya pod właśnie przyszły park, był to bardzo tajny projekt i nazywał się w papierach disneyowskich albo Projekt X, albo właśnie The Florida Project, czyli projekt na Florydzie. I tutaj nazywając swój film The Florida Project, Sean Baker właśnie nawiązuje do tego magicznego zamku Disneya, który gdzieś majaczy w tle, podczas kiedy dzieciaki, które widzimy na ekranie, tak naprawdę żyją w jakimś zaprzeczeniu tej disneyowskiej rzeczywistości, w świecie biedy, który mimo wszystko dzięki nagromadzeniu tych disneyowskich gadżetów, jakichś dziwnych budek z lodami w kształcie księżniczek i czarodziejów ze świata Disneya, dla nich oczywiście nieświadomych tego szerszego kontekstu, nieświadomych też do końca swojej sytuacji, staje się rzeczywiście magiczną krainą dzieciństwa, w której rozpadające się hotele, jakieś ruiny stają się nagle cudownymi miejscami do zabawy. I ten właśnie setting, to miejsce wspaniale wykorzystuje The Florida Project. Operator tego filmu, kręconego zresztą na taśmie 35 mm, Alexis Zabe, wcześniej pracujący z Carlosem Reygadasem, między innymi przy Post Tenebras Lux, rzeczywiście stworzył taki szerokoekranowy, piękny, nasycony kolorami, a jednocześnie smutny, bo emanujący tą biedą i niepokojem o przyszłość tych dzieci świat. I film okazał się faktycznie dużym, dużym sukcesem. No i właśnie tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ Florida Project był największym projektem, nomen omen, Seana Bakera w dotychczasowej karierze, także przez udział Willama Dafoe. I był to film, który musiał on kręcić z profesjonalną ekipą filmową, taką objętą prawami związków zawodowych, artystycznych w Stanach Zjednoczonych. To bardzo szeroki temat. Te związki zawodowe w branży kreatywnej są bardzo silne, mają swoje prawa nieprzekraczalne, bardzo pilnują swoich interesów, ale jednocześnie całkowicie kłócą się z tym takim duchem kina niezależnego, kręconego troszkę na chybcika, troszkę może nawet na wariata, które uwielbia Sean Baker, który zawsze dążył do tego, żeby jego ekipa była absolutnie minimalna. I żeby w momencie, kiedy na przykład pojawia się tęcza na niebie, to żeby pobiec i nakręcić tą tęczę szybko, bo trzeba łapać każdy cud, który się pojawi, czy to aktorski, czy to pogodowy, czy to jakikolwiek inny. Jeżeli w środku nocy coś się wydarzy, to też natychmiast warto wybiec i to sfilmować. Ale to nie jest możliwe z taką ekipą już profesjonalną, właśnie związkową, która po prostu mówi, nie, na to się umawialiśmy, nie było tego w kalendarzówce, nie będziemy tego robić. I to było duże źródło frustracji przy Florida Project, które moim zdaniem troszkę się odbiło na tym filmie, który ja bardzo lubię, ale myślę, że Mandarynka, która miała tą właśnie większą swobodę, taką wręcz dzikość zaangażowania w życie uliczne Los Angeles, często też kręcona bez zezwoleń, w przypadku Florida Project to było prawie niemożliwe, żeby nakręcić jakikolwiek kawałeczek tego filmu bez zezwolenia w danym miejscu, że jednak to się też przełożyło na to, że Florida Project ma taką niższą temperaturę niż Mandarynka, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ Sean Baker wtedy doszedł do wniosku, że taka praca do końca nie jest dla niego i dążył do tego, żeby przy swoim kolejnym pełnometrażowym projekcie, czyli właśnie przy Red Rocket, znowu ograniczyć tę ekipę. Ekipa była bardzo minimalna przy Red Rocket. Film był kręcony w Teksasie, przede wszystkim w Texas City, ale także w Galveston, Groves i Nederland. I ekipa rzadko kiedy przekraczała liczbę 10 osób. Była bardzo minimalna, to jednocześnie był szczyt pandemii, więc były duże obostrzenia sanitarne, ale film znowu powstał z tą dużą dozą swobody realizacyjnej, takiej też elastyczności, która w tej większej strukturze już niestety jest bardzo zagrożona. I moim zdaniem kino Bakera znowu uzyskało ten szerszy oddech. No i jednocześnie pod względem tematycznym zbliżyło się znowu do bardziej odważnej, nawet prowokacyjnej Mandarynki. A zatem mamy, podsumowując i przechodząc właśnie powoli do Red Rocket, mamy takiego twórcę, który z jednej strony powołuje się właśnie na ten neorealizm, innymi słowy kręci filmy o Stanach Zjednoczonych dnia dzisiejszego, zanurza się w konkretne środowiska, bada je, poznaje, wysnuwa razem ze swoim scenarzystą właśnie strukturę, opowieść, bardzo dużo improwizuje, poszukuje cały czas, jednocześnie szuka pewnej wyrazistości zachowań i tutaj ta inspiracja właśnie Mike'em Lee, on mówi często, że film Życie jest słodkie jest, był dla niego ważną inspiracją, to ciekawe w kontekście Red Rocket i osadzenia dużej części akcji w budce z pączkami. Tam też jedzenie i słodycz i restauracja była bardzo ważnym miejscem akcji. I Baker jak najbardziej poszukuje z jednej strony prawdy o amerykańskim tu i teraz, ale takiej prawdy może zaskakującej, mniej dydaktycznej, a bardziej takiej żywej, organicznej, zaskakującej, czasem może nawet szokującej. Nie takiej, która by się układała bardzo prosto w jakąś taką właśnie dydaktyczną kliszę. To z jednej strony, a z drugiej strony Baker jest naprawdę geniuszem wynajdywania tych tak zwanych naturszczyków. On nawet nie mówi o nich jako o aktorach nieprofesjonalnych. On mówi, że nie lubi używać słowa non-professional actors. On woli first time actors, czyli aktorzy, którzy grają po raz pierwszy. Bo dla niego oni są w pełni pełnoprawnymi członkami obsady. I tutaj właśnie w Red Rocket on znowu znalazł kilkoro wybitnie utalentowanych first time actors, którzy tutaj wnieśli ze sobą cały autentyzm takiej własnej, właśnie małej mieściny gdzieś w Teksasie. O tym za chwilę. Jakkolwiek w roli głównej w Red Rocket wystąpił niejaki Simon Rex i wokół tej osobowości, a także wokół tej fizyczności tego bohatera zbudował swoją opowieść Sean Baker. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć jedną rzecz, że ja dwa razy obejrzałem ten film i za każdym razem miałem poczucie lekkiego haju, takiej czystej radości z tego, że ktoś nakręcił film tak piękny, żywy, organiczny, zaskakujący, troszkę też prowokacyjny, ale przede wszystkim oddychający, tak bym to powiedział. Od pierwszego ujęcia, kiedy kamera jest w ekstremalnym detalu na jakiejś dziwnej konstelacji kolorowych plamek i nie wiemy do końca, na co patrzymy, czy na dywan, czy na animowany kosmos i nagle kamera odjeżdża, zoomuje i widzimy, że to jest zagłówek w autobusie, którym jedzie główny bohater, Mickey Saber, właśnie wraca do swojej rodzinnej mieściny w Teksasie i na ścieżce dźwiękowej słychać Bye 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 grupy NSYNC, które potem będzie zresztą śpiewane także przez bohaterkę filmu, no to poczułem tak, ten film ma energię, ten film ma power, chcę wiedzieć, kim jest ten bohater, zdjęcia są dynamiczne, montaż też, za zdjęcia odpowiada tym razem Drew Daniels, za montaż jak zawsze w swoich filmach odpowiada Sean Baker, jest jednocześnie świetnym montażystą i zresztą on zawsze mówi, że reżyseria w 50% składa się z montażu, czym swoją drogą w pewnym momencie uraził swoich kolegów reżyserów i potem się trochę z tego tłumaczył, ale oglądając jego filmy absolutnie widać, że ta jego montażowa ręka jest tak samo ważna jak reżyserska w inscenizacji i prowadzeniu aktorów. W każdym razie od pierwszej minuty wiedziałem, tak, to jest film dla mnie. To znaczy ma właśnie tą energię, te żywe kolory, tą taki narracyjny drive. Chcę wiedzieć od razu, kim jest ta postać, która przyjeżdża bez walizki, który jest, właśnie, jest takim mężczyzną wysokim, dobrze zbudowanym, a jednocześnie jest w nim coś trochę przetrąconego. Jest taki jakby przedwcześnie postarzały, jego twarz jest pełna zmarszczek, tak jakby w tym idealnym ciele coś gdzieś nie domagało, trudno powiedzieć, w jego spojrzeniu jest jakaś taka nadmierna intensywność, troszkę jakby był na jakimś narkotyku. W każdym razie fakt, że przychodzi właśnie bez walizki, dobija się do domu, na początku wydaje się partnerki, potem wydaje się, że byłej żony, potem okazuje się, że legalnie wciąż jego żony i swojej teściowej, gdzie w końcu kraszuje na ich kanapie i na początku żebrząc, a potem dokładając się do rodzinnego budżetu zostaje tam dłużej. Wiedziałem, że tak, chcę to oglądać, bo w tle jest fascynująca Ameryka, jest teksańskie miasteczko z dużą rafinerią naftową, która rozbłyskuje niesamowicie w wielu ujęciach, także tych cudownych nocnych, kiedy bohater jeździ sobie na rowerze, a w tle właśnie widzimy te płomienie i dymy. Swoją drogą jest w tym filmie jedno ujęcie, które dosłownie zaparło mi dech, to znaczy moment miałem taki, Boże, jakie to jest piękne, to jest jedno nocne ujęcie, kiedy widzimy budkę z donatami, pączkami, taką rozświetloną neonowym światłem na dole ekranu, w dolnej prawej części, a nad tą kolorową budką wyrasta ta wielka rafineria i widzimy takie wielkie chmury, kłęby dymów, które przesuwają się po nocnym niebie. To jest ujęcie niemal barokowe i myślałem, wow, jakie to jest piękne. Więc takich ujęć tutaj było o wiele, wiele więcej. Więc od początku wiedziałem, że to jest film, który mnie chwyta. Natomiast potem nie wiedziałem, czego się spodziewać. I krótkie streszczenie, oczywiście jesteśmy w Spoiler Masterze, więc wiem, że widzieliście film. No, film jest o właśnie tytułowym Mikim Sejberze. Przypominam, że Saber po angielsku znaczy szabla. W tym przypadku odnosi się to do jego przyrodzenia, bo jest aktorem porno. Jak twierdzi, na początku byłym aktorem porno, który wraca z Los Angeles spłukany, tam odniósł jakiś sukces, chociaż rozmiary tego sukcesu, jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie zdani na jego relacje, no ale widzimy jego profesjonalną stronę, domyślamy się, że rzeczywiście odniósł jakiś sukces w branży porno, no ale teraz jest spłukany. Wraca do właśnie żony, z którą kiedyś też występował, która obecnie żyje też na granicy ubóstwa, w takim rozpadającym się domku ze swoją starą matką i zaczyna kombinować. Powiedziałbym, że to jest najkrótsze streszczenie tego filmu. Zaczyna kombinować, co by tu teraz zrobić, jakby się dorobić. No nikt nie za bardzo nie chce mu dać pracy, bo ta jego przyszłość w pornobiznesie sprawia, że jednak ta mała społeczność patrzy na niego z mieszaniną fascynacji i odrazy. I w pewnym momencie on zaczyna handlować marihuaną, kupuje ją od lokalnej dealerki, czarnej kobiety, która ma taką bardzo mocną i zdecydowaną i nie dającą sobie w kaszy dmuchać córkę. Rezydują głównie na podwórku, w swoim ogródku i prowadzą ten biznes. No i on zaczyna zarabiać jakieś tam pieniądze, dokłada się do czynszu, przez co nie wyrzuca go jego żona na zbity pysk. I wszystko zmienia się w momencie, to cudowny też scenariuszowa taka właśnie przewrotka, że film toczy się, już toczy po pół godziny, nie wiemy do końca, dokąd on będzie zmierzał i po tym, kiedy Mikey pokazuje, że ma kasę, żeby zapłacić cały czynsz w tym miesiącu, kobiety są ucieszone, ta właśnie teściowa i żona i on mówi, dobra, idziemy świętować, kupuję wam pączki. Jest takie piękne ujęcie, jeżeli ktoś ma słabość właśnie do takiej Ameryki pawilonów, jakichś takich krzykliwych przybytków, niskich budynków, rozległych przestrzeni, no to w tym filmie będzie miał używanie, bo w tym filmie nakręconym na 16-milimetrowej taśmie, a następnie rozdętym do panoramicznego ekranu, takich obrazków jest mnóstwo. I oni idą właśnie do takiej małej budki, Donut Hole, dziura w pączku dosłownie, co brzmi odrobinę obscenicznie na początku, i potem okazuje się, że nie bez powodu. On tam poznaje dziewczynę. Poznaje dziewczynę, która każe się nazywać Truskawka. I ten moment jest fantastycznie rozegrany, ponieważ Baker robi wszystko swoim kadrowaniem, swoim montażem, właśnie żebyśmy nie domyślili się na początku, że poznanie tej dziewczyny cokolwiek zmieni w linii fabularnej tego filmu. Mianowicie ta 17-latka, co zostaje wyraźnie powiedziane, Rayleigh, pseudonim Strawberry, w tej roli Susanna Son, na początku jest gdzieś tam na krawędzi kadru, ledwo widzimy jej ramię, pół twarzy, ona tam uwija się, żeby te pączki podać świąteczne, że tak powiem, żeby świętować zapłacenie czynszu. I nagle w momencie, w którym wzrok bohatera pada na nią i ich spojrzenia się spotykają, to wtedy też my się jej przyglądamy. Widzimy, że jest śliczna, jest taką nie bardzo wysoką, ale rzeczywiście śliczną, piegowatą, rudą, młodą dziewczyną z dołeczkami w policzkach, jest takim bardzo naturalnym, otwartym uśmiechem i spojrzeniem. I jego spojrzenie jest takie, jakby uderzył go piorun. I ten moment w filmie to jest właściwe zawiązanie głównej fabuły, bo my nie wiemy. W mojej głowie przebiegło mnóstwo myśli. Albo ona mu się bardzo podoba, albo nie wiem, jest jego zaginioną córką, albo widział ją już wcześniej. Nie wiedziałem, co do końca się wydarzy. Natomiast później Mikey zaczyna bardzo rozbudowany flirt z tą dziewczyną. Później wchodzi z nią w bardzo intensywną relację seksualną. Ale to, co jest istotne w tym filmie i na czym polega w ogóle cała filozofia tego filmu i to, jak Red Rocket jest zbudowane jako opowieść, dodam nie bardzo krótka, bo ten film trwa 135 minut, czyli 2 godziny 15, to cały film jest zbudowany wokół tak naprawdę jednej strategii Bakera. To znaczy, po pierwsze, on pozwala nam się bardzo wygodnie rozgościć w świecie bohaterów. Poznajemy dokładnie trasę rowerową bohatera, poznajemy tą dziuplę z pączkami, poznajemy dom żony, poznajemy fakt, że oni wchodzą ze sobą też w seksualną relację, taką niby pozbawioną uczuć, potem się okazuje, że jednak nie, przynajmniej mocno ze strony jej. I długo, długo po prostu rozgaszczamy się w tym świecie. Po prostu widząc rytuały, pewną taką rutynę, chociażby to, że matka lubi oglądać poranną telewizję, jakieś niezbyt wyrafinowane programy sądowe. I nie wiemy tak naprawdę, no, jaką bohater ma misję. Tak? Mówi się, że w podręcznikach scenariuszowych, że bohater powinien mieć misję, powinien mieć cel, że im szybciej ten cel zaprezentujemy, tym lepiej. Guzik, prawda. Zazwyczaj tak jest. Tak? Zazwyczaj tak jest. Natomiast tutaj to, co robi Baker, dzięki też wyeksponowaniu swojego aktora, zaraz powiem więcej o Simonie Rexie, to, co robi Baker, to jest wciągnięcie nas w taką aurę i pewien czar, jaki roztacza ten bohater. My do końca nie wiemy, jaki on ma cel. Wiemy tylko tyle, że lubimy z nim przebywać. On jest sympatyczny, szeroko się uśmiecha, ma gadane, jak to się mówi. I kiedy poznajemy jeszcze jego tajemnicę, właśnie tą związaną z tym, że był gwiazdą porno i że to mu utrudnia życie, no to myślimy sobie, aha, no może to będzie historia o tym, o człowieku, któremu utrudnia się to powrót do społeczeństwa takiego, powiedzmy, bardziej jak mieszczańskiego, tak, opartego na jakichś zasadach respectability, szacunku, no i zobaczymy, jak on sobie będzie radził, tak, teraz, kiedy musi handlować tą trawką. Natomiast jest trochę inaczej, mianowicie od momentu, kiedy Mikey poznaje truskawkę, czyli Rayleigh, zastanawiamy się, czego on tak naprawdę chce od niej. Na początku, kiedy jeszcze nie znamy jej wieku, zaczynamy się niepokoić, czy to nie jest tak, że ona po prostu jest poniżej tak zwanego wieku zgody i że tutaj będzie jakaś taka sytuacja z pogranicza pedofilii, seksu z nieletnią. I to jest taka nasza pierwsza obawa, którą trzeba powiedzieć, Sean Baker bawi się narracyjnie. Znaczy on wywołuje w nas to napięcie, my nie wiemy do końca, gdzie to pójdzie. Jest tam takie jedno cięcie montażowe, kiedy truskawka patrzy na Mikey'ego i już słyszymy odgłosy seksu z następnej sceny. Nie wiemy jeszcze, kto go uprawia, ale zaczynamy myśleć, no tak, no oczywiście, że oni, tak, no skoro właśnie patrzą na siebie i już słyszymy seks ze sceny kolejnej, ale cięcie ujawnia najpierw Mikey'ego w szczycie ekstazy, tak powiem, i myślimy sobie, aha, czyli doszło do tego, tak, rzeczywiście to się dzieje, po czym nagle w kadr wskakuje głowa żony bohatera, czyli Lexi, i myślisz sobie, aha, czyli oni śpią ze sobą, tak? Czyli to jeszcze nie doszło do tego zbliżenia, o którym myśleliśmy. Więc tym Sean Baker się bawi, ale tak naprawdę głównym punktem narracyjnym jest ten moment, w którym Sean Baker ujawnia nam, że bohater zaczyna snuć plany sprowadzenia Rayleigh, truskawki, do Los Angeles i zaangażowania ją w branżę porno. Ponieważ nie mówi jej tego od samego początku, tylko snuje bardzo, bardzo subtelną sieć emocjonalnego przywiązania, seksualnej relacji i tak dalej, tutaj w tym punkcie się tworzy największe napięcie tej narracji. To znaczy nagle zaczynamy patrzeć na tego bardzo sympatycznego faceta, którego polubiliśmy mimo jego całego życiowego potłuczenia i niepoukładania, to jednak go polubiliśmy w tych pierwszych 20 minutach, a tutaj ten sympatyczny troszkę krętacz, ale zaczyna robić coś, co zaczyna nas dosyć mocno niepokoić. Właśnie te jego rozmowy telefoniczne ze znajomym z Los Angeles, gdzie on mówi, że już prawie ją mam. Czujemy się tak, jakby pająk snuł swoją sieć i gdzieś pojawia się to pytanie, czy ona się na to zgodzi, czy nie, tym bardziej, że Mikey zataja przed nią na początku fakt, że właśnie on jest gwiazdorem porno. Ona się tego dowiaduje i to jest jeden z punktów zwrotnych tego filmu, kiedy ona zaskakuje go tą informacją na rollercoasterze, co jest też świetnym zabiegiem, ponieważ mówi mu, zwraca się do niego jego właśnie pseudonimem Mikey Saber, dokładnie w momencie, kiedy ta kolejka zaczyna nurkować w dół, przez co jego szok na twarzy miesza się z tym, że po prostu jest zaszokowany też tą jazdą w dół bardzo intensywną. Także to są takie małe, genialne, reżyserskie posunięcia Bakera, ale właśnie z tego rozdziewu pomiędzy tym, że my jesteśmy jako widzowie jedyni, którzy są dopuszczeni do całości sytuacji Mike'a, czy Mikey'ego, a z drugiej strony widzimy mapę jego kłamstw, to znaczy my wiemy, że on mieszka gdzie indziej niż mówi truskawce, że mieszka, że on trudni się trochę czymś innym niż jej mówi. Widzimy, że kłamie dealerce, że nie handluje z pracownikami rafinerii, a tak naprawdę handluje. Widzimy, że kłamie swojej żonie, widzimy, że kłamie swojej teściowej. Widzimy też, jaki jest nieszczery w relacji z Lonim, czyli z takim chłopakiem z sąsiedztwa, którego koniec końców Mikey wprowadza w wielkie kłopoty i unika całkowicie odpowiedzialności za Karambol, którego de facto był współsprawcą. Innymi słowy, przyjemność oglądania tego filmu, ale też pewne wyzwanie związane z obcowaniem z tym bohaterem polega na tym, powiem to tak troszkę po angielsku, że jesteśmy świadkami, jak bullshitometr, to znaczy taki wskaźnik jego kłamstw i matactw, na naszych oczach idzie bardzo, bardzo, coraz to bardziej w górę, włącznie z sytuacjami, które niemal całkowicie go od nas odrzucają, to znaczy sytuacje, kiedy on w bardzo taki bezpośredni sposób, zabarwiony seksizmem, mówi o swoich partnerkach z planu porno, zwłaszcza w scenie, kiedy tłumaczy córce dealerki, dlaczego to jemu należy się nagroda za seks oralny, nagroda taka Oscar branży porno, a nie aktorkom, które wykonują na nim ten seks oralny w ramach sceny. I ten moment takiej bardzo brutalnej szczerości, a jednocześnie takiego totalnego uprzedmiotowienia tych partnerek ekranowych, tak, ze świata porno, jest momentem, w którym myślimy, okej, w tym gościu jest coś o wiele bardziej mrocznego i takiego no, niemożliwego do zaakceptowania, niż wydawało nam się na początku, kiedy wydawało nam się po prostu takim sympatycznym niezgułą. I gdzieś cały film jest na tym rozpięty. To znaczy na tym, że z jednej strony Baker przyczepia nas do tego bohatera i trochę nie mamy wyboru, podążamy za nim i gdzieś pewnie może nawet życzymy mu, żeby mu się powiodło, jakkolwiek to nie zdefiniować tego, że ma mu się powieść, ale chcielibyśmy dla niego dobrze. Natomiast z drugiej strony jest właśnie ten rosnący bullshitometr, jak to nazwałem, który sprawia, że myślimy, nie, no facet, przeginasz, tak? Przeginasz coraz bardziej. O Boże, teraz to już naprawdę przegiąłeś. Z trzeciej strony jest jakaś taka absolutnie naturalna, bardzo, bardzo intensywna seksualna chemia, jaka następuje między truskawką a nim, która sprawia, że cały film dostaje jeszcze jednego wymiaru, to znaczy jest po prostu opowieścią o takiej sile życiowej, sile seksualności, która wydaje się niepowstrzymana. Te ich zbliżenia są bardzo intensywne, jednocześnie bardzo czułe i z jednej strony mamy takie bardziej mechaniczne, jakby streszczane w jednym kilkusekundowym ujęciu zbliżenia z Lexi, gdzie oni wpadają w jakąś taką rutynę, być może nawet zapamiętaną z tych planów pornograficznych, na których razem byli, a z drugiej strony mamy właśnie coś, co ma nieledwie taki magiczny aspekt jakiejś takiej bardzo intensywnej, nagle wybuchającej relacji pomiędzy nim a truskawką, która wprost mówi, jak wiele przyjemności dają jej te spotkania i też jej świeżość, młodość w zestawieniu no jednak właśnie z tym jego ciałem, które nosi już na sobie to takie zużycie światem rozrywki dla dorosłych. Dokumenty, które znam o gwiazdach porno, czy to film pod tytułem Sagat, czy film pod tytułem Rocco, który jest na Netflixie, zawsze pokazują w tych gwiazdach, tak ja to przynajmniej widzę, taki rodzaj jakiegoś, może nie tyle rozczarowania, bo to za dużo powiedziane, ale przynajmniej odczarowania sfery seksu, że ta sfera dla nich już nie kryje tajemnic, że ta sfera jest po prostu tym, co oni eksploatują w ramach swojej pracy zarobkowej, często bardzo intratnej, ale ukrytą taką treścią tych filmów często jest to, że za to jest pewna cena i tą ceną jest właśnie odczarowanie tej sfery intymnej, jakieś takie, no, może nawet pozbawienie, ogołocenie z tej jakiejś sfery tajemniczości czy ukrycia, no bo jednak prezentują się światu w tych najbardziej intymnych momentach, jakkolwiek one by nie były odegrane i tutaj w tym bohaterze też jest coś takiego, to takie pewne znoszenie, takie właśnie zmęczenie. I widzimy, że truskawka jest czymś, kimś zupełnie innym, że ona ma w sobie tą całą spontaniczność erotyczną, którą nasz bohater chce wyzyskać, także dla pieniędzy. No, chce ją skusić, żeby ona zaczęła na tej świeżości zarabiać, ale jak widzimy z przykładu Lexi, która przeszła tę drogę, no ceną za to jest właśnie oczywiście utrata tej świeżości, więc w pewnym sensie widzimy tego bohatera, czy spontaniczności, widzimy tego bohatera jako kogoś, kto dosłownie dybie na niewinność, ale niewinność nie pojętą jako dziewictwo, bo ona jest pełnoletnią dziewczyną, która już wcześniej też była aktywna seksualnie ze swoim chłopakiem, tylko bardziej właśnie na tą świeżość i na wyjątkowość sfery seksualnej, którą pornografia siłą rzeczy sprowadza do tej sfery merkantylnej, medialnej, czegoś dostępnego w sieci za jednym kliknięciem. Więc można powiedzieć, że jest to niemal historia o takim czerwonym kapturku, tylko że w której wilkiem jest nasz Mikey, czerwonym kapturkiem jest truskawka. Może Red Rocket to tytuł, który też może troszkę do tego nawiązuje, ale nie jest to w takich prostych, moralistycznych kategoriach jakiegoś purytańskiego moralitetu, tylko rzeczywiście widzimy, że ten mężczyzna jest tak zdesperowany, że wypróbował już w swoim życiu tak wielu dróg zarobkowych, że poobijał się także w tym życiu, także quasi kryminalnym, przecież handluje narkotykami, że dla niego truskawka reprezentuje przede wszystkim szansę uszczknięcia czegoś dla siebie i to w tym wymiarze finansowym i to chyba jest jego największa tragedia, że on już nie potrafi myśleć o relacjach ludzkich w inny sposób niż interesowny. Lexi jest dla niego ważna o tyle, o ile jest w stanie mu zapewnić nocleg, Strawberry jest dla niego ważna o tyle, o ile być może zapewni mu powrót do branży porno i tak dalej. Lonnie jest dla niego ważny o tyle, o ile można z nim pogadać i pojeździć sobie samochodem, którego on nie ma, bo ma tylko rower, ale w momencie, kiedy Lonnie wpakuje się częściowo z winy Mikey'ego w kłopoty, natychmiast Mikey się od niego odcina i tylko modli się, żeby Lonnie dotrzymał tajemnicy i nie wsypał także Mikey'ego, co Lonnie lojalnie robi, bo jest, można powiedzieć, lojalnym przyjacielem. Ale Mikey, jako sam Mikey, nie ma w tym filmie niestety żadnej lojalności, tylko co do swoich zamków na lodzie, które buduje i cudownym ostatnim ujęciu jest już ogołocony, jest, powiem to słowo, mimo że jest trochę wulgarne, ale jest dosłownym gołodupcem, dlatego że jest nagi, nie ma pieniędzy, kobiety, które chciał oszukać i które chciał także wykorzystać, zemściły się na nim, kobiety, które okłamywał, czyli dealerka i jego córka, także zemściły się, pomogły w tej zemście i on stoi nagi, goły i wesoły przed domem truskawki, który jest cudownie nakręcony, jak taki kawałek pysznego, różowego tortu stojący w słońcu, patrzy i widzi co? Wizję truskawki jako takiej trochę króliczka Playboya, trochę cheerleaderki, trochę tancerki erotycznej, która tańczy na progu. Oczywiście jest to wizja, to nie jest realistyczna scena. I on jest w nią wpatrzony jak w taką boginię. On jest w nią wpatrzony jako w swoją fantazję. Ta scena troszeczkę mi się kojarzy z Fellinim. I zaczynają się w jego oczach zbierać łzy, bo on poza tą fantazją, poza tym przylgnięciem do obrazu pewnej niewinności i świeżości tej dziewczyny, nie ma tak naprawdę nic. Wszystko zostało mu odebrane, wszystko tak naprawdę sam zniszczył, a jedyne na czym budował to była fantazja, to był fantazmat na dodatek oparty na nieszczerości, na chęci spożytkowania kogoś w swoim życiu. To taka moja interpretacja tego filmu, ale jeżeli do tego dodamy właśnie te szerokoekranowe zdjęcia przetransferowane z 16 mm z tymi żywymi kolorami, jeżeli do tego dodamy niesamowitą spontaniczność wszystkich wykonawców, to jest dla mnie jakaś absolutna rewelacja. I tak jak powiedziałem, teraz przejdę do tego aspektu, nie byłoby tego filmu, gdyby nie Simon Rex. Oglądając ten film po raz pierwszy, myślałem sobie, no znam tego gościa skądś, tak? To jest aktor, który na pewno już wielokrotnie grał w filmach klasy A. Okazuje się, że nie. On przede wszystkim grał w strasznych filmach, to znaczy dosłownie w strasznych filmach, czyli w serii Scary Movie, gdzie występował. Jako młody człowiek, on się wychował w takiej dosyć alternatywnie żyjącej, kontrkulturowej, można powiedzieć, rodzinie w San Francisco. Urodził się w 1974 roku. Zatem jest troszkę młodszy od Bakera, dobija pięćdziesiątki. Był synem aktywistki ekologicznej i takiego coacha dla par, który był zaangażowany w terapię oddechem, w takie new age'owe klimaty, który zresztą porzucił rodzinę, kiedy nasz Simon Rex był małym chłopcem. I później w wieku 18 lat utrzymywał się w fabryce, szyjąc worki na ziemniaki. Obijał się trochę po tym za zachodnim wybrzeżu, został modelem, a w wieku 19 lat Simon Rex wystąpił w porno shortach dla publiczności gejowskiej. Grał tak zwane sceny masturbacyjne, między innymi takie filmy jak Young, Heart and Solo. Podkreślam od razu, że nie widziałem tych filmów, więc to nie jest tak, że stamtąd go rozpoznałem. Nie, on po prostu ma wygląd zaprawionego aktora, tylko że no, znamy go raczej z tych strasznych filmów, gdzieś tam z obrzeży rozrywki. Potem był modelem dla Versace, dla Calvina Kleina, dla Tommy'ego Hilfigera, Levi'sa. Następnie był VJ-em w MTV, I ten film, tak naprawdę, to jest film, w którym on gra swoją pierwszą, poważną, dużą, dramatyczną rolę. Simon Rex był także, jest nadal raperem, występuje jako Dirt Nasty. Jego solowy album właśnie pod tym tytułem Dirt Nasty z 2007 roku, możecie go posłuchać na Spotify'u. Jest to ciekawe, bo jest tam z jednej strony no, cały ten wulgarny język rapowy, a z drugiej strony jest dużo autoironii, takiej właśnie kwestionowania własnej męskości, tej, która często jest celebrowana w rapie. On śpiewa m.in. piosenkę Baby Dick o najmniejszym przyrodzeniu świata. Jeżeli przyrodzenie, które widzimy w filmie Red Rocket jest prawdziwe, to piosenka nie jest uzasadniona, ale to nieważne. Jest to taka kpina z tego kultu wielkich penisów, który w naszej kulturze obowiązuje. A zatem Dirt Nasty właśnie to także raper, czyli właśnie nasz Simon Rex. A dzięki Red Rocket otrzymał nagrodę dla aktora roku od Stowarzyszenia Krytyków z Los Angeles i Independent Spirit Awards. Zatem mamy nagle, narodził się dzięki Bakerowi, który chciał mu właśnie dać taką rolę życia, wyciągnąć go jakby z tego marginesu rozrywki. No, to się udało. Myślę, że to jest wybitna rola, oparta bardzo na charyzmie, oparta bardzo na ciele. Nie chodzi mi o nagie ciało, chodzi mi, chociaż tam też są takie sceny, chodzi mi o to, jak on się porusza, jak projektuje na zewnątrz pewną pewność siebie, która bardzo szybko w przypadku Mikey'ego zmienia się w tchórzostwo. On najpierw idzie jak dumny kogut na środku ulicy, tylko po to, żeby kiedy dzieje się coś, co nie jest mu w smak, żeby po prostu uciekać, żeby skulić się i uciekać jak tchórz. To najlepiej widać w tych scenach, kiedy on odgryza paznokcie i boi się, że Lonnie go wsypie przed policją. Tam nagle on się zmienia z tego właśnie dumnego koguta, zmienia się po prostu w kryjącego się po kątach tchórza. W tle są te niesamowite rafinerie, o czym już wspomniałem. Myślę, że ten film pokazuje ogromną dojrzałość Bakera, no, który było nie było skończył 50 na planie tego filmu, czy tuż przed wejściem na plan, ale także, który dotykał wcześniej tematu pornografii, właśnie pracowników seksualnych, prostytucji. Zawsze, tak jak sam twierdził w wywiadach, starając się, jak on to mówi, normalizować te środowiska, to znaczy, żeby pokazywać właśnie osoby zaangażowane, czy to w sex trade, czy w tą branżę filmów dla dorosłych, jako po prostu pełnowartościowych ludzi. I to rzeczywiście w tych filmach się udawało. Tutaj myślę, że dzieje się coś jeszcze więcej. To znaczy, my mamy całą ludzką sympatię dla Mikey'ego, ale jednocześnie widzimy człowieka w jakiś sposób spustoszonego, takiego człowieka, który w wyniku bardzo różnych czynników, ale który jest w stanie zrobić wszystko po to tylko, żeby no właśnie odnieść ten sukces, który gdzieś tam cały czas jak majak, jak miraż majaczyna na horyzoncie. Sam Baker wspominał jeszcze o dwóch inspiracjach, których ja nie znam. No, mówił o włoskich reżyserach Fernando Di Leo i Umberto Lenzim jako inspiratorach Red Rocket. Sprawdziłem, to są głównie reżyserzy giallo, ale tutaj najchętniej bym jeszcze wypytał Dianę Dąbrowską, na pewno to zrobię. Nie znam tych twórców, ale powoływał się także na Spielberga, Sugarland Express i, co dziwi najmniej, na film Nadzy, Naked, z Davidem Thewlisem, gdzie też mamy bardzo, no tam już tam bohatera, który na początku robi coś strasznego i nie możemy go lubić, ale który też przechodzi przez cały film jakby jako taki krętacz, jako ktoś, kto cały czas mówi różnym osobom coś innego i jest tak naprawdę głęboko, głęboko autodestrukcyjny. To jest moment, w którym na chwilę chcę się zatrzymać i podziękować moim patronkom i patronom, dlatego że bez nich, chcę to mocno podkreślić, nie byłoby tego podcastu. Nagrywam go już od ponad 130 tygodni, nie mógłbym tego robić, gdyby nie oni, więc dziękuję wam wszystkim. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby ten podcast wesprzeć na patronite.pl/spoilermaster. I dziękuję serdecznie moim patronkom i patronom imiennym w tym miejscu, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej ze strony Akademia Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. dzięki Wam, dzięki wszystkim patronkom i patronom ten program może istnieć i każdy może go w darmowym dostępie słuchać. Serdecznie Wam za to dziękuję i jednocześnie informuję, że z każdym progiem wsparcia związane są bonusy, takie jak dostęp do grupy zamkniętej na Facebooku, bardzo obszerny cotygodniowy newsletter, no i oczywiście wspomniane już webinary na żywo. I teraz przechodząc do ostatniej części, w internecie jest dostępny na YouTubie, jeżeli wpiszecie How Sean Baker Became America's Neorealist, czyli dosłownie jak Sean Baker stał się neorealistą Ameryki. Obejrzyjcie ten krótki film, on pokazuje właśnie jak bardzo Sean Baker zawdzięcza dużo neorealistom włoskim, jak bardzo ta metoda scenariuszowa i ta metoda bohatera wrośniętego w pewne środowisko, w pewien konkretny świat, konkretne rogi ulicy u niego działa, a jednocześnie warto sobie uświadomić, że w kinie światowym mamy obecnie kilkoro takich twórców, co najmniej. Myślę, że tę listę możecie uzupełnić w komentarzach do tego odcinka albo pisząc do mnie na spoilermasterpodcast@gmail.com. Mianowicie właśnie twórców, którzy łączą elementy dokumentalne i fabularne, którzy niejako wywodzą różne sytuacje filmowe, fabularyzowane z samej materii życia. W Polsce mamy Michała Marczaka, na świecie jest między innymi Roberto Minervini, jego świetny film Wstrzymaj bicie serca, Chloe Zhao, czyli Nomadland, także częściowo powstawał w ten sposób. A zatem to, co reprezentuje sobą Sean Baker, wydaje mi się takim żywym sercem kina, to znaczy właśnie filmem, który jest bardzo daleki od jakiejś takiej umoralniającej intencji, jakiejś właśnie takiej dydaktycznej przypowiastki, czegoś, co w pierwszej scenie już wiemy, jak się skończy i tylko czekamy, aż to kazanie dobiegnie końca, niemal jak w jakimś kościele, tylko właśnie on tworzy filmy, w których nie wiemy, co się zdarzy, w którym idziemy za bohaterem, to bardzo ważne, idziemy za bohaterem na jego warunkach, czy to właśnie jest Mickey Saber, czy to są bohaterki mandarynki i odkrywamy człowieczeństwo we wszystkich jego jasnych i ciemnych przejawach, a jednocześnie w końcu wkrada się także pewne poczucie tragizmu, takiego tragizmu jakiegoś wyboru, jakiegoś może uwięzienia też w sytuacji, czegoś, z czego do końca się nie da wyjść. Tutaj w Red Rocket tak na pewno jest, a gdzieś jeszcze w tle oczywiście majaczy historia samego Teksasu, bo tutaj są odwołania zarówno do tak zwanych Texas Killing Fields, jak i do niewolnictwa, które też jest takim cieniem, prawda, w historii Ameryki, teraz bardzo dyskutowanym. Tutaj w tle Red Rocket cały czas pojawiają się ogłoszenia wyborcze, słyszymy Donalda Trumpa, słyszymy Hillary Clinton, a zatem domyślamy się, że jesteśmy tuż przed wyborem Trumpa na prezydenta. Baker tego nie podkreśla, nawet w niektórych kadrach jest ucięte słowo Trump. My wiemy, co się wydarzyło, my wiemy, że także Baker sam mówi o tym w spotkaniach, że on chce też pokazać tych ludzi, którzy głosowali na Trumpa, że chce pokazać, że oni też są ludźmi, mówiąc krótko, tak, że to takie jednoznaczne potępianie wszystkich, którzy oddali ten głos, takie jest właśnie z dużym klasistowskim posmakiem, jest po prostu niesłuszne, że on, Baker mówi, że to powiedział w spotkaniu w Lincoln Center, że I want my movies to address both sides of the aisle, czyli dosłownie chcę, żeby moje filmy przemawiały do obydwu stron tego podziału, tej alejki, która oddziela obecnie ludzi w Ameryce. I tutaj dokładnie tak jest. Z jednej strony widzimy właśnie te tę trumpowską retorykę, widzimy tą Amerykę trochę biedniejszą, jednocześnie widzimy ludzi, którzy tam lepiej zarabiają, bo ci pracownicy rafinerii akurat w Teksasie nie zarabiają najgorzej, mają pracę i są raczej znani z tego, że w tych rafineriach zarabia się nieźle, ale tak czy owak jest to taki portret Ameryki, który nie widzimy na co dzień i za to także chwała Seanowi Bakerowi. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mam nadzieję, że złapaliście ten film, ja jestem nim zachwycony. Wydaje mi się, że to bardzo wyjątkowy talent, który należy celebrować. Simon Rex jest odkryciem. Nie wiem, na ile tę ścieżkę aktorską uda mu się kontynuować, bo ta rola jednocześnie, mam wrażenie, bardzo czerpała z niego samego, ale tak czy inaczej chcę podkreślić, że Sean Baker, prowadząc tutaj i Simona Rexa, czyli było nie było profesjonalistę, i Susanne Son jako Strawberry, wykonał fantastyczną robotę, ale także te jego odkrycia aktorskie, czyli właśnie ci first time actors, tutaj na czele z Judy Hill, która wystąpiła jako właśnie ta dealerka, czyli Leandria, i fantastyczna Britney Rodriguez, która w spotkaniu w Lincoln Center mówi, że Ja po prostu pracuję w rafinerii. Sean podjechał któregoś dnia samochodem, zapytał, czy chcę, żebym mój pies wystąpił w filmie. I potem okazało się, że ja wystąpiłam w tym filmie, a jednocześnie stworzyła fantastyczny portret takiej silnej dziewczyny, która nie daje sobie w kaszę dmuchać i przede wszystkim bardzo pilnuje granic, które Miki Sabre Davis cały czas próbuje naruszać na różne sposoby, czy to retoryką, czy to zachowaniem. Ona bardzo, bardzo pilnuje takiej swojej strefy i jest w tym fantastyczna, no i na końcu też pokazuje swoją siłę, kiedy po prostu przetrzepuje tyłek Mikey'emu Saberowi. A zatem brawa dla tej cudownej obsady, także Ethan Darbon jako Lonnie jest świetny, bo ma ta postać rys tragiczny, także w tym, że podszywa się pod żołnierza, mimo że tak naprawdę nie był nigdy w Iraku. No, jest to uważam wielki amerykański film. Po prostu z radością oglądam coś takiego, bo czuję wtedy, że kino jest świeże, że kino ma wciąż mnóstwo możliwości przed sobą. I możecie mówić, że to nie jest arcydzieło, że może są jakieś niedoskonałości, ale mój Boże, filmu tak jak mówię, żywego, zaskakującego, zabawnego i tragicznego jednocześnie, nakręconego tak pewną ręką, z takim cudownym zaangażowaniem talentów, których zapewne nie zobaczylibyśmy nigdy na ekranie, gdyby nie ręka Shona Bakera i jeszcze nakręcona w tym takim intymnym kluczu małej ekipy właśnie kina niezależnego. Ja daję absolutnie tutaj maksimum gwiazdek. Cieszę się, że Sean Baker jest, czekam na jego kolejne filmy i mój Boże, jak fajnie by było, gdyby w Polsce narodził się jakiś taki twórca właśnie czerpiący w ten sposób z samej rzeczywistości. Już trochę Michał Marczak, jak wspomniałem, to robi. Myślę, że Damian Kocur jest kimś takim, jeżeli dobrze śledzę talenty współczesne. Czekam na kolejne. Bardzo, bardzo, bardzo. Polecam wam Red Rocket, polecam wam ponowne obejrzenie tego filmu. Cieszę się, że mogłem dzisiaj do was o nim mówić. No i cóż, zachęcam do słuchania, zachęcam do szerowania Spoilermastera. Jeżeli możecie wesprzeć nawet najmniejszą kwotą moją pracę przy tym podcaście, to będę wam bardzo wdzięczny i będziecie mieli także świadomość, że to właśnie dzięki wam następny Spoilermaster już za tydzień.